Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na katechezę. Proszę Państwa, 19, chyba nie mylę się, to jest niedziela przed Chrystusem Królem, przed uroczystością Chrystusa Króla, będzie uroczyste przyjęcie Jezusa za Króla i Pana. Jubileuszowy akt przyjęcia Pana Jezusa za Króla i Pana. Jest na ten temat, to są piękne teksty. Mam nadzieję, że zaraz znajdą się też na portalu Radia Maryja. Jest jubileuszowy akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. I jest komentarz do tego Episkopatu Polski. Proszę Państwa, raz po raz mówimy o tym, mówicie. Wiele było na antenie Radia Maryja na ten temat. No i to pamiętam, na pewno wszyscy pamiętamy, ile włożył w to w serca też i wysiłku Ojciec Świętej Pamięci, Ojciec Jan Mikrut. I dlatego dzisiaj, dla przypomnienia tej sprawy, dla poruszenia nas, dla tego, żebyśmy robili wszystko, by poruszyć całą ojczyznę, by wszyscy przyjęli Pana Jezusa za swojego Pana. Intronizacja, żeby na tronie swojego serca umieścić Chrystusa, żeby On był pierwszy w naszym życiu, żebyśmy Go wszyscy przyjęli bardzo poważny, każdy z osobna. A wtedy, jeżeli wszyscy przyjmiemy, to wtedy i nasz naród będzie inny, i ojczyzna będzie inna, i sens życia naszego będzie właściwy. Będziemy szli przez tę ziemię i patrzyli na cel ostateczny. Wszystko wtedy będzie inaczej. Pan Jezus nasze życie po prostu bardzo uporządkuje, ale i uskrzydli nas. Tylko w Nim jest szczęście. Bóg albo nic. Nicość, nihilizm. Bez Boga. I właśnie przyjąć Jego do własnego serca. Będziemy wracali w katechezach też do tej sprawy, bo to już niedługo, proszę Państwa, to już właściwie 2 miesiące. Dzisiaj jest 19 dzień września, a więc jeszcze październik i listopad. Ten uroczysty akt ma mieć miejsce też. To będzie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie 19 listopada. Spróbujmy nad tym wszystkim się zastanowić bardzo mocno i posłuchajmy właśnie jednej z katechez ojca Jana Mikruta, które wygłosił właśnie w Radiu Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam wszystkich radiosłuchaczy bardzo, bardzo serdecznie i teraz przechodzimy do tematu, który jest zapowiedziany. Jest to cykl Serce Króla Królów i Pana Panujących. Zwrot zaczerpnięty z encykliki Piusa XI, Miserentissimus Redemptor. Gdy mówimy o Bożym Sercu, trzeba pamiętać, że jak mówi Leon XIII, mówi Pius XII i w innych miejscach znajdujemy wyraźne o tym wzmianki. Mówimy o osobie Jezusa Chrystusa, nie przeciwstawiamy osoby Jezusa sercu i nie sprowadzamy serca Jezusa tylko do jakiejś części ciała, lecz rozumiemy tak, jak między innymi w Litanii czytamy Najświętsze Serce Jezusa Królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. Ta katecheza powstała z pragnienia przybliżania radiosłuchaczom Radia Maryja i nie tylko postaci służebnicy Bożej Rozalii Celakówny. Jest to perła mistyki, jest to wspaniała postać która chyba zgodnie z jej życzeniem, z jej duchowością była tak długo ukryta, bo jedynym jej pragnieniem było, żeby nikt o niej nic nie wiedział, żeby była tylko żertwą ofiarną, żeby nikt o jej pism nie czytał. I tak długo, bo od 1944 roku do teraz stosunkowo mało się słyszy na temat Rozalii Cerakównej, jakkolwiek dzieła, które ona inicjowała, trwają do dzisiaj. Jest wielką radością wszystkich czcicieli Bożego Serca i Chrystusa Króla, że akta beatyfikacyjne, znaczy, że akta dotyczące służebnicy Bożej już są w Stolicy Apostolskiej i proces beatyfikacyjny jest już w Rzymie. Ta katecheza ma za zadanie przybliżać, nie szerzyć kult do tej służebnicy Bożej, bo to nie nasz cel, ale przybliżać postać. Po to także, żeby się prywatnie można było do niej zwracać. Jestem głęboko przekonany, bardzo blisko wszystkich potrzebujących. Większość swojego życia spędziła jako pielęgniarka przy najbardziej chorych, wenerycznie chorych, dotkniętych chorobami nie tylko fizycznymi, ale i duchowymi. I jest chyba blisko każdego człowieka, kto jest w potrzebie, dlatego to zwracanie się do służebnicy Bożej Rozalii Cerakównej, a potem przekazywanie informacji o jej wstawiennictwie do ojców jezuitów na ulicę Kopernika w Krakowie, Kopernika bodajże 26. Drodzy radiosłuchacze, dzisiejsza katecheza ma trzy punkty. Jest bardziej zapowiedzią, aniżeli wyczerpaniem tematu, bowiem na temat tych trzech punktów w najbliższym czasie, mam nadzieję, będą osobne katechezy. Ksiądz profesor Władysław Kubik mówił o życiorysie, mówił już trochę o przesłaniu służebnicy Bożej Rozalii Cerakównej, ale to było też raczej tak krótko i wstępnie, ponieważ cykl tych katechez jest przewidziany na dłużej. To, co powiem dzisiaj, także w wielkim zarysie dotyczące właśnie jej życia czy duchowości, jest tylko dotknięciem tematu i bardziej zapowiedzią. Trzy rzeczy. Po pierwsze, życie służebnicy Bożej Rozalii Cerakównej, jej duchowość, oczywiście, powtarzam, nie wyczerpanie tematu, lecz dotknięcie, dzieło osobistego poświęcenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, które powstało z jej inicjatywy, a zostało zatwierdzone przez Kościół i fantastycznie, wspaniale rozwijało się i w dalszym ciągu trwa. I jeszcze jeden punkt, przesłanie dla Polski, jakie służebnica Boża Rozalia Cerakówna przekazała i które jest żywe obecnie również. A więc życie i duchowość to ten pierwszy punkt. Gdy Kościół bada życie tych, których chce wynieść na ołtarze, mniej zwraca uwagi na wizje, na doświadczenia mistyczne, które te osoby mają. Oczywiście bada je, bo do tego jest upoważniony. Urząd Nauczycielski Kościoła jest kompetentny, żeby taką pracę podejmować. Przede wszystkim w jednym celu, żeby sprawdzić, czy to, co przekazuje dany człowiek mający kontakt z Bogiem w sposób często niezwyczajny, nie chcę powiedzieć nadzwyczajny, lecz taki, który się niezwyczajnie nie zdarza, to jest zadanie Kościoła, aby sprawdzić, czy to, co się w ich życiu wydarzyło, co jest ich świadectwem, co jest ich przekonaniem, co jest zapisane, czy sprawdza się z nauką Kościoła, z Pismem Świętym, z tradycją duszpasterską Kościoła. Czy są to inspiracje, jak mówi nam katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 67, dla współczesnych, aby odkrywać tym tropem idąc to, co już jest w Piśmie Świętym, czy raczej zająć się tym, co dana osoba mówi, często interpretują, czy nadinterpretując po swojemu. Otóż pisma Służebnicy Bożej Rozalii Cerakówny są obecnie badane przez Kościół i mamy nadzieję, że Kościół wyda taki sąd o jej pismach, jak wydał sąd o pismach Marii Małgorzaty, czy świętej Marii Małgorzaty, czy świętej Faustyny, czy innych świętych wyniesionych na ołtarze. A więc liczy się życie. Pierwsza sprawa. Życie wspaniałe, życie proste, życie oddane bez reszty do końca Bogu i ludziom. Naznaczone krzyżem, naznaczone wyrzeczeniem, naznaczone służbą, która była pełniona w stopniu heroicznym. Mam nadzieję, że jeszcze o tym będzie mowa, bowiem ona to, co przeżywała jako pielęgniarka, jako osoba, która pracowała z chorymi, opisała dokładnie na polecenie swoich kierowników duchowych. Jej duchowość, można także powiedzieć, wspaniała, bo nie tylko idea dziecięctwa, ale również idea maleńkości. Chodzi jej o to, w tym określeniu ona tego słowa używa często, chce być tak mała, że już nikt mniejszy nie będzie, chce być tak wyniszczona jak żertwa, chce być zjednoczona z ofiarą Jezusa Chrystusa, chce po prostu, żeby był tylko On, żeby o niej nikt i nic, żeby liczyła się tylko jej ofiara i jej miłość, ofiara z miłości. I to jest na dzisiejsze czasy wspaniałe światło. Jak żyć, żeby przeżyć swoje życie z miłości do Boga i to w stopniu heroicznym. O tym będzie mowa w następnych katechezach. Służebnica Boża Rozalia Cerakówna była wielką czcicielką Najświętszego Serca Pana Jezusa. Mam szczęście, że mogę czytać listy, które pisała do ojca Władysława Całki, także ukazała się książka jako zapiski do jej ostatniego kierownika duchowego ojca Dobrzyckiego, wydane przez ojców jezuitów. I to jej zaangażowanie w cześć, miłość dla Najświętszego Serca Pana Jezusa zaowocowało decyzją Kościoła kardynała Sapiehy, który ustanowił dzieło osobistego poświęcenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zostało ono zatwierdzone 27 maja 1946 roku. Drodzy radiosłuchacze, mam oryginał tego statutu, który wtedy został zatwierdzony. Pia Unio Consecrationis Personalis Sacratissimo Cordi Jesu, dzieło osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusa. Jest to statut, w którym jest bardzo dużo różnych spraw organizacyjnych także. I jak się czyta ten statut, widać, że jest to dzieło, że nie jest to dzieło ludzkie, tak sobie wymyślone, i nie jest to jakiś taki tylko jeden jakiś akt czy jakaś modlitwa polecona do modlitwy codziennej, lecz jest to dzieło. Ma swoją strukturę również. Może przeczytam, jak statut dzieła osobistego poświęcenia widzi obowiązki członków należących do tego dzieła. Uważać się za całkowitą własność serca Jezusowego. Czcić, miłować to serce. Dalej, wynagradzać. Dalej, wyrzekając się wszystkiego, co by sercu Jezusowemu mogło się nie podobać, planowo za poradą stałego spowiednika wyzbywać się przede wszystkim głównego grzechu. No więc praca nad sobą ze spowiedzią. Dalej, stosować się we wszystkim do świętych zasad Jezusowych w życiu prywatnym, obowiązkach stanu. Zwracać się do serca Bożego z ufnością. Dalej, żywić wielką miłość do bliźnich. Dalej, szerzyć kult serca Jezusowego. Dalej, odmawiać codziennie akt osobistego poświęcenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa według Małgorzaty, świętej Małgorzaty Marii Alacoque, w każdy pierwszy piątek miesiąca odnowić swe poświęcenie sercu Jezusowemu, ze szczególnym nabożeństwem obchodzić uroczystości Bożego Ciała, Serca i Ustawowego Chrystusa Króla, przystąpiwszy w te dni do Komunii Świętej. Bracia, drodzy radiosłuchacze, to tylko takie małe światełka rzucone w tym temacie. Dzieło osobistego poświęcenia domaga się osobnego omówienia. Ja tylko sygnalizuję, że to jest potężne dzieło, które powstało z inspiracji służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, ale ma pieczęć Kościoła, organizację Kościoła. I jak we wstępie czytałem do tego opracowania, około 1 000 000 osób przed wojną należało do tego dzieła. Obecnie to dzieło również rozwija się. Obawiam się i dlatego ten temat podejmuję, że to dzieło jest przez wielu rozumiane czy sprowadzone do odmówienia jednej modlitwy. Ale o tym jeszcze później, bo jest to zapowiedź. I trzeci temat to jest przesłania dla Polski. Otóż służebnica Boża Rozalia Celakówna miała różne wizje dotyczące Polski. Były to wizje, mówiąc najprościej, dramatyczne. Dramatyzm polega na tym, że widziała nieszczęście, jakie miały spłynąć na Polskę, miała wizję II wojny światowej i również na tym, że domagała się od swoich spowiedników, także od ojca generała, ojców Paulinów, ojca Piusa Przezdzieckiego, aby o tym informował prymasa Polski kardynała Chlonda. Zachował się list ojca Piusa Przezdzieckiego. Patrzę na zegarek, nie czas, żeby teraz go przytaczać, ale jest po prostu niesamowity, można tak powiedzieć. Stary już ojciec Pius Przezdziecki jako generał, powołując się na swój autorytet, powołując się na objawienia, jakie były w historii. Także mówi, nie będę ukrywał, że w swej pewności co do intronizacyjnych pragnień Najświętszego Serca Jezusowego, jak i w zabiegach w tej sprawie, kieruję się również prywatnymi wskazaniami, jakich Pan Jezus udziela niektórym duszom wybranym u nas w Polsce. Ksiądz kardynał Chlond zlecił badanie psychologiczne i psychiatryczne służebnicy Bożej Rozalii Celakówny i to miał być wstęp do jakichś dalszych działań, bo najpierw Kościół chciał się upewnić, czy ona jest zdrowa. Doktor Chorodeński wydał pismo, które poświadcza, że jest osobą zupełnie zdrową. Ona potem w liście do spowiednika opisuje dokładnie, jak przebiegało badanie. I niestety przed II wojną światową to ta intronizacja w wymiarze państwowym, o czym mówi Rozalia, nie została przeprowadzona. Natomiast w 1951 roku Episkopat Polski dokonał aktu poświęcenia, który można nazwać aktem intronizacji, bo tak o tym pisze także między innymi episkopat w liście z 1 stycznia 1948 roku. Taki jest zamiar, żeby taka intronizacja nastąpiła, z tym, że jest mały dylemat, można tak powiedzieć, ponieważ Rozalia Celakówna i ojciec Pius mówią wyraźnie o poświęceniu Bożemu Sercu, o intronizacji w zasadzie Bożego Serca, takiego sformułowania się używa, razem z rządem, czyli z przedstawicielami państwa. Miałby tego dokonać Kościół, ale z udziałem rządu, jako władzy wykonawczej. W 1951 roku został poświęcony naród polski. Miało to miejsce w Bazylice Serca Jezusowego w Warszawie, ten akt był poświęcony, raczej przygotowany przez kilka lat pracy. Jak widzimy, 1 stycznia 1948 rok, list do kościoła w Polsce, Episkopatu Polski. Nie było tego wymiaru państwowego. Szerzył się wtedy terror komunistyczny. I ta sprawa, o której mówi ojciec Pius przez dziecki, o którą teraz się starają także liczne wspólnoty dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, jest ciągle aktualna. Może przeczytam, co piszą biskupi w liście z 1 stycznia 1948 roku. Gdy w ciągu nowego roku osobiste poświęcenie się sercu boskiemu, jego intronizacja w rodzinach, przeorze naród głębokimi bruzdami pokuty i miłości, gdy serca poruszone promieniami miłosierdzia Bożego zamkną się na grzech, a otworzą się na oścież, na uświęcające działanie Ducha Świętego, nadejdzie dla Polski wielka godzina uwieńczenia naszych modłów, ofiar i wzlotów przez uroczyste, wspólne poświęcenie Najświętszemu Sercu Jezusowemu, narodu i Rzeczpospolitej. O terminie i miejscu tego historycznego aktu powiadomimy Was w odpowiedniej chwili. Na wielkie Was wzywamy gody, a w przód do wielkiej powołujemy pokuty. Bo jeśli pragniemy, aby nad Polską w potędze swych cudów zjaśniało serce Zbawiciela, serce pełne łaskawości, dobroci, miłosierdzia, to trzeba byśmy godni się stali tego Najświętszego z Bogiem naszym przymierza. Trzeba swoje serce oczyścić, wyrywając z silnym i prężnym szarpnięciem korzenie grzechu i oddać duszę pod panowanie boskiego Króla. Nie lękajmy się, spełni wtedy ono obietnice swoje, położę przed oczy moje na nich ku zlitowaniu. Zbuduję ich, a nie zgubię, i wszczepię ich, a nie wyrwę, i dam im serce, aby mnie znali, żem ja jest Pan, i będą mi ludem, a ja będę im Bogiem. Jeremiasz 24:67. Na ten cytat przytoczyli biskupi. Boskie serce, króluj nam, błagamy Cię przez niepokalane serce Twoje i naszej Matki. Amen. Drodzy radiosłuchacze, nie cytuję teraz wszystkich objawień, jakie miała siosłużebnica Boża Rozalia Celakówna. Przeczytam może tylko na koniec jeden, drugi fragmencik. Natomiast zwracam uwagę na to, jak życie, jak inspiracje czcicielki Bożego Serca, która cała oddała się za Polskę, za świat, a zwłaszcza za niektóre kraje, bo wymienia w tym swoim akcie ofiarowania, jak te jej ofiary, jak jej miłość, jak jej przestrogi, jak jej starania zaowocowały w życiu przez działanie Kościoła. A więc jest pewna prawidłowość. Życie osobiste, doznania, doświadczenia bardzo głębokie, nieprzeciętne i przesłania do innych, które poddane są badaniu Kościoła, i potem Kościół podejmuje te inspiracje, pieczętując już to dzieło, na przykład dzieło osobistego poświęcenia, które potem w Kościele rozwija się niezależnie od Rozalii. Rozalia już dawno nie żyła, a dzieło zaczęło się wtedy tak fantastycznie rozwijać. W 1947 roku, ona zmarła w 1944 roku, 14 września. W 1947 roku był już około, jak piszą ci znawcy tematu, około 1 000 000 osób, które należały do osobistego dzieła. Potem była jeszcze Straż Honorowa, wielu czcicieli Bożego Serca. I również jej przesłanie dotyczące Polski, zagrożeń, konieczności nawrócenia, wynagrodzenia, zaangażowania władz świeckich w to, żeby się opowiedziały razem z Kościołem za Ewangelią, za Chrystusem, za stylem życia według Bożego Serca, że to podejmuje potem Kościół. Generał Paulinów to generał, i zresztą stary człowiek, już u końca życia swojego pisze do prymasa. Potem starania prymasa No niestety nie zostało wprowadzone to, o co prosiła Rosalia, ale to jest, można powiedzieć, zadanie teraz dla nas. Dla Kościoła, dla ludzi Kościoła, dla czcicieli Bożego Serca, dla wspólnot, dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, dla tych, którzy chcą, żeby Chrystus w naszej Ojczyźnie królował przez intronizację Jego Najświętszego Serca. Tak to ujmuje Rosalia Celakówna. Modlimy się o to, ale również, drodzy radiosłuchacze, jeśli słyszycie o rekolekcjach dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, są rekolekcje, są misje, są rekolekcje intronizacyjne w parafii, to warto, a nawet trzeba właśnie podjąć to wezwanie, dlatego że to właśnie, co, o czym mówiła Rosalia, czym żyła, za co położyła swoje życie, jest ciągle niezrobione. Tego trzeba dokonać. Powtórzmy, takiego aktu dokonuje Kościół, ale przy współudziale władz świeckich, które to władze są, w których to władzach są ludzie Kościoła, są ludzie wiary i oni jako świadkowie Chrystusa mogą, a nawet powinni opowiedzieć się za Chrystusem. To jest to, się, o czym mówimy, gdzieś wpisuje się w walkę Kościoła o to wielu ludzi katolików, o to, żeby w traktatach, w dokumentach państwowych, europejskich była chociaż wzmianka o wartościach czy o Bogu. Właśnie to ma być jakieś wyznanie wiary. I modlimy się o to, żeby w Kościele Polskim nadszedł taki moment, że Kościół na nowo nam przypomni o tym właśnie, że Boże Serce, że ta droga, a ludzie zechcą włączyć się w tę propozycję Kościoła i odpowiedzą na miłość Bożego Serca przez zmianę swojego życia, przez odnowę rodzin, ale także przez odnowę struktur życia społecznego. Bóg zapłać, mówił ojciec Jan Mikrut.
Proszę Państwa, właśnie wysłuchaliśmy tej katechezy powtórki, bo wiadomo, wiemy, że ojciec Jan Mikrut jest już po drugiej stronie. Odszedł do domu ojca. Ta katecheza była wygłoszona 1 lutego 2008 roku. Proszę Państwa, i dziękujemy mu za to. Pamiętamy o ojcu Janie Mikrucie też. A odnośnie właśnie intronizacji bardzo serdecznie polecamy, wejdźcie w internet. Mam nadzieję, że na naszej stronie już jest, na naszym portalu Radia Maria, www.radiomaria.pl, i tam znajdziecie jubileuszowy akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Ma się to dokonać w Polsce 19, jeżeli dobrze pamiętam, w niedzielę, w każdym razie przed świętem Chrystusa Króla. Tydzień przed świętem Chrystusa Króla, a więc to jest 19 listopada tego roku. Ma to być w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. Jest też piękny komentarz do tego jubileuszowego aktu przyjęcia Pana Jezusa za Króla i Pana. Proszę Państwa, warto to wziąć samemu, przemyśleć sobie, żebyśmy trzymali się nauki Kościoła, a nie jakichś tam wyobrażeń przeróżnych. To jest bardzo ważne, żeby trzymać się nauki Kościoła, a nie jakichś wyobrażeń, jakieś czasem zapalenia wyobraźni. Są różne zapalenia. Tak. I przekazywali to dalej w różnych wspólnotach, w swoich domach. Chodzi o to, żebyśmy wszyscy należeli do Pana Jezusa, żeby On był na tronie naszego serca, żeby On był pierwszy. Jeżeli Bóg jest pierwszy w naszym życiu, to wszystko jest na właściwym miejscu. I wtedy damy sobie radę na tej ziemi i wszystko będzie uporządkowane. Życzę tego Państwu z całego serca. Spróbujmy to przemyśleć.
It's